Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzynasta niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Mądrości. Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy go zguba żyjących. Z Psalmu 30. O Panie, z otchłani wyprowadziłeś moją duszę. Wybawiłeś mnie spośród tych, którzy zstępują do lochu śmierci. Z drugiego listu do Koryntian. Przecież znacie życzliwość Pana naszego Jezusa Chrystusa, że choć bogaty, dla was stał się ubogi, abyście wy dzięki owemu jego zubożeniu stali się bogaci. Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się przy nim wielki tłum. Zatrzymał się nad jeziorem. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela. Kolejne nowe słowo. Mimo że 3 lata temu były już te czytania, może ktoś z nas pamięta, może sobie przypomni, może te teksty, szczególnie Ewangelia, wcale nie jest nam obca, ale wiemy też, że Bóg ciągle przychodzi na nowo. Nie dlatego, że Bóg się zmienia, że zmienia się Jego podejście do nas, że zmienia się Jego patrzenie na nasze życie, ale to właśnie my dojrzewamy, to my się zmieniamy. To w nas dokonują się zmiany dokonują się wokoło nas. I dlatego możemy zupełnie inaczej niż 3 lata temu albo podczas ostatniej lektury tej dzisiejszej Ewangelii, czyli fragmentu 5 rozdziału redakcji świętego Marka, widzieć inaczej, patrzeć inaczej na to słowo, słyszeć je w zupełnie nowy sposób. Ale zanim dotrzemy do Ewangelii, najpierw 3 inne teksty, do których zachęca nas dzisiaj Kościół, byśmy się przy nich zatrzymali. Tematem, który narzuca się w całej tej liturgii słowa jest życie. Życie, które otrzymaliśmy od Boga. Najpierw widać pewną antytezę i w pierwszym czytaniu, i w komentarzu do tego czytania, którym jest psalm, tym razem psalm 30, jest mowa o śmierci, o tym, że Bóg nie chce śmierci. Później widzimy ubóstwo w drugim czytaniu, ta druga lektura z listu apostoła Pawła do Koryntian, z drugiego tego listu, mówi o ubóstwie, o tym, co Chrystus zostawił, czego się pozbawił, po to, by nas ubogacić, byśmy brali to, co do Niego należy, jak wiele rozdał każdemu z nas. Tam chodzi też bardzo konkretnie o kontekst pomocy kościołom i tego, że święty Paweł liczy na pomoc od kościoła w Koryncie. I wreszcie życie, które Jezus daje bezpośrednio w tym fragmencie Ewangelii świętego Marka, kobiecie chorującej na upływ krwi, mającej otwarte w sobie źródło, z którego tryska krew, i dziewczynki, córki przełożonego synagogi, którą Jezus przywołuje ze snu śmierci. Zatem zatrzymajmy się przy tych 4 tekstach, choć na moment. Najpierw Księga Mądrości. 3 wersety z 1 rozdziału i 2 wersety z rozdziału 2. To początek tej księgi. Od pierwszych wersów widać zaproszenie do tego, by umiłować poszukiwanie Boga, bo tym jest sprawiedliwość, by szukać Boga całym swoim sercem, bo to, co wpada nam do głowy często, rozmaite opaczne myśli, jak mówi 3 wers Księgi Mądrości, to wszystko oddala od Boga. Dlatego mądrość, poszukiwanie Boga prowadzi do sprawiedliwości, do tego pragnienia, do tej ciągłej tęsknoty za Panem. I w tym 1 rozdziale już pojawia się przestroga, by nie kusić śmierci odwróceniem swojego życia. Tłumaczenie w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła mówi wyraźnie: nie kuście śmierci zboczeniem swego życia, nie wapcie zniszczenia czynami swych rąk. Odwróceniem, zejściem z właściwej drogi można kusić śmierć. Można przywabiać zniszczenie tym, co się robi. Każdy z nas wie, że nasze czyny powodują konsekwencje, że moje wybory są też obciążone konsekwencjami. Jeśli wybieram Boga, konsekwencją będzie łaska, moje doświadczenie łaski, łaska, która chce się rozlać przeze mnie na tych, którzy będą mnie doświadczać, którzy będą mnie spotykać, z którymi będę w kontakcie, z którymi będę zawiązywał relacje. To oczywiste. Moje wybory grzechu osłabiają i mnie, i tych, którzy są bardzo blisko mnie. O tym się przekonałem już wielokrotnie. Dlatego autor Księgi Mądrości mówi w tak zdecydowany sposób i zaraz później dodaje właśnie w 13 wersecie tego pierwszego rozdziału. Bo Bóg śmierci nie uczynił, nie cieszy go zguba żyjących. Wszystko stworzył, aby było. Rozrodczość świata służy zachowaniu. Nie ma w niej toksyn zagłady. Nie ma na ziemi królestwa otchłani. Sprawiedliwość nieśmiertelna jest. Moja tęsknota za Bogiem prowadzi mnie do nieśmiertelności. Ona jest nieśmiertelna. I zaczyna się drugi rozdział Księgi Mądrości, który najpierw przedstawia ludzi myślących właśnie opacznie o zasadzce na sprawiedliwego, na tego, który szuka Boga, o różnych drwinach, o urąganiu, o wreszcie doprowadzeniu sprawiedliwego na skraj śmierci, a właściwie o wyroku śmierci, jaki zostanie wykonany na sprawiedliwym. I usłyszymy w tym czytaniu niedzielnym wersety już po całej tej sytuacji opisanej w Księdze Mądrości, która jest też tłumaczona właśnie tym, że złość zaślepiła tych wszystkich ludzi. Nie uznali tajemnic Boga, nie wybrali nagrody dusz nienagannych. I konkluzja, która dotrze do nas w liturgii słowa. Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swojej wieczności. Śmierć na świat weszła przez zawiść diabła, doznają jej, którzy z jego są działu. Ale Bóg stworzył człowieka do nieśmiertelności. Święty Paweł napisze w jednym z listów do mieszkańców Tesalonik, że naszym przeznaczeniem jest zbawienie, jest niebo, że to jest nasze przeznaczenie. Nie ma innego przeznaczenia człowieka. Niebo. Bóg nas przeznaczył do nieśmiertelności, do takiej jedności ze sobą, która jest niebem, która jest wiecznym szczęściem, która jest rozradowaniem. Nam trudno sobie wyobrazić wieczność, trudno sobie wyobrazić trwające, dziś, teraz, tutaj, to. Ale Bóg nie ma z tym problemów. I do tego właśnie nas przeznaczył. Takie ma pragnienie nasz Ojciec, nasz Stwórca Wszechmogący. Byśmy nie podlegali śmierci. By to nie śmierć dyktowała ostatnie słowa. Bo zawiść diabła, nawet jeśli nas dotyka, nawet jeśli rzeczywiście jesteśmy ranieni tą zawiścią i doświadczamy jej, choćby przez pokusy, choćby przez różne utrudnienia, przez złośliwość, którą diabeł nas próbuje obdarzyć, obdarować właściwie, przez którą diabeł chce nas niszczyć. To może być nasze doświadczenie. Trudniejsze, prostsze, ono jest. Ale chodzi o coś zupełnie innego. Nawet jeśli doświadczamy tych wszystkich trudności, tych kłopotów, to nie śmierć jest naszą przyszłością. To nie te trudności, nie te doświadczenia, nie ta zawiść, nie zazdrość, nie złośliwość, ale naszym przeznaczeniem, naszą ostatecznością, naszą wiecznością jest nieśmiertelność w Bogu. Po prostu jesteśmy przeznaczeni do miłości. Jesteśmy przeznaczeni do życia miłością. I tutaj, i po tym przejściu przez śmierć. Dlatego autor psalmu 30, który jest dedykowany na okazję poświęcenia domu, konkretnie poświęcenia domu Boga, poświęcenia świątyni. Autor tego psalmu mówi wyraźnie: uwielbiam Cię, bo mnie podtrzymałeś. Wołałem do Ciebie, uzdrowiłeś mnie. Z otchłani wyprowadziłeś moją duszę. Wybawiłeś mnie, wyrwałeś mnie spośród tych, którzy zstępują do lochu śmierci, którzy nie mają nadziei, którzy nie odkryli dobroci Bożej, którzy nie chcą Boga, którego poznajemy, któremu ufamy, którego kochamy, którego miłości doświadczamy. Wybawiłeś mnie, wyrwałeś. To jest powód do radości. To jest powód do wdzięczności. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy z nas doświadcza tej złośliwości diabła. Każdy z nas doświadcza rozmaitych przeszkód. Wybiera nawet zło. Decyduje się świadomie, dobrowolnie. Rani relacje z Bogiem. Odwraca się od niej. Szuka swojego osobistego zbawienia, jakiejś formy przyjemności. Przede wszystkim szuka zaspokojenia głodu miłości, głodu relacji. Często właśnie nie w relacji z Bogiem i nie w Jego miłości. Każdy z nas może sobie zrobić rachunek sumienia i widzimy doskonale, Widzimy bardzo dobrze, bardzo dokładnie i często niestety też bardzo dobitnie i boleśnie, kogo albo co traktujemy jak Boga, komu lub czemu oddajemy swoje serce. Ale Pan nas z tego wyrywa. On chce nas zbawić. To jest taka miłość, która jest miłością zazdrosną. Już mówiłem o tym kilka razy i każdy z nas o tym wie, że to zdanie, które powtarza się tak często w proroctwach, szczególnie u Izajasza, że to jest zazdrosna miłość Pana zastępów, że tutaj też chodzi o nas, że my jesteśmy podmiotem tej zazdrosnej miłości. Bóg jest o nas zazdrosny. On nie chce, abyśmy zginęli. On chce życia dla nas. On chce dla nas życia. Może ktoś, kto słucha dzisiaj tego komentarza, przeżywa teraz ogromne trudności. Może jest zniszczony, może jest zmaltretowany. Może ma w swoim życiu teraz doświadczenie nieobecności Boga. Nic nie wskazuje na to, że Bóg się troszczy o ciebie. Nic nie wskazuje na to, że Bóg jest tobą zainteresowany. Nie wyrywa cię, nie uwalnia cię, nie daje ci pocieszenia. Może nawet nie ma wytchnienia już w tych wszystkich cierpieniach, dolegliwościach, trudach, może i kuszeniu czy dręczeniu przez złego ducha. Bóg dzisiaj przychodzi do ciebie z tym słowem, aby cię zapewnić, że on nie stracił panowania, że on nie stracił kontroli, że to się nie wymknęło z jego rąk. Bóg dzisiaj daje tobie Kościół, daje tobie nas, którzy słuchamy tego słowa, którzy będziemy słuchać tego słowa w rozmaitych kościołach, w różnych miejscach naszego miasta, diecezji, kraju, świata. Tych wszystkich, którzy będą z wiarą słuchać tej Ewangelii, tej liturgii słowa, daje ci Kościół, daje ci umocnienie modlitwą Kościoła. Może tutaj właśnie chodzi o to, abyś teraz doświadczył, czy doświadczyła tego oddechu Bożą łaską. A może Pan jeszcze nie daje ci takiego czasu? Nie wiem. To słowo jest dla każdego z nas. I to słowo jest o każdym z nas. To jest zaproszenie do wdzięczności. Warto usłyszeć cały ten psalm 30. Usłyszeć go, nawet przeczytanego przez siebie samego. Niech dotrze do naszych uszu dźwięk naszego głosu, a właściwie treść tych słów, które są przez nas, które będą przez nas wypowiadane. Zapraszam was, siostry i bracia, do tego, żeby sobie na głos przeczytać psalm 30. Usłyszeć wezwanie do uwielbienia Boga. Dobrze jest dziękować Panu, dobrze jest śpiewać Jego imieniu, dobrze jest wychwalać Boga. To nas prowadzi do konkretów. To nie są tylko jakieś odrealnione słowa, odrealnione teksty. To nie jest kwestia zajęcia wygodnego miejsca w fotelu albo na kanapie. Uwielbienie Boga, doświadczenie Jego troski, doświadczenie Jego opieki, pewność bycia w Kościele. Przecież dopiero co dziękowaliśmy za wspólnotę Kościoła przy okazji uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Tu chodzi o Kościół, tu chodzi o Piotra, o tego Piotra, który jest dziś z nami, o Franciszka. Dzień wcześniej mieliśmy bardzo konkretny znak, ustanowienie 14 nowych kardynałów, tych, którzy są dłońmi papieża na świat, którzy pokazują wyraźnie istotę Kościoła, jak to sam papież określił, doktrynę i miłosierdzie, wiarę uporządkowaną, treść objawienia, wszystko, co Kościół ma do zaofiarowania, w formułach, w modlitwach, w treści interpretacji objawienia i konkret życia, miłosierdzie. Między innymi dlatego właśnie arcybiskup Konrad Krajewski otrzymał tę godność, a właściwie wezwanie do służby. Jest jeszcze bardziej znakiem Kościoła dla świata. Miłosierdzie. Dać konkretną miłość. I Paweł właśnie o tę konkretną miłość prosi Koryntian. Jeden z umiłowanych kościołów. Tych, którzy przyjęli miłość Chrystusa, którzy zobaczyli, że te wszystkie formy miłości, te wszystkie poszukiwania miłości, które są obecne w ich mieście, tak bardzo często wynaturzone, pozbawione jakichkolwiek podstaw, pozbawione przyszłości, budowania relacji, skupione tylko na skomasowanym doświadczeniu przyjemności, Paweł mówi do tych ludzi, którzy poznali Chrystusa, którzy zachwycili się miłością Boga, mówi, zobaczcie, że to jest realna sprawa, że ta miłość, której doświadczyliście, ona się objawia realnie w waszym pragnieniu dawania innym tego, co potrzebne. Słowa miłości Chrystusa, świadectwa życia i konkretnej pomocy. I do tego właśnie Paweł wzywa w tym drugim czytaniu. Mamy fragment 8 rozdziału, wersety 7, 9 i później od 13 do 15. Chodzi o dobroczynność. Chodzi właśnie o to odwołanie się do bogactwa Chrystusa, który wszystko rozdał, który pozbawił się tego, co było jego skarbem. Pozbawił się tego dla nas, rozdał to, był rozrzutny w dawaniu łaski. O tym za chwilę się przekonamy przecież w Ewangelii, bo On chce nas ubogacić, bo chce, abyśmy żyli. On nie chce, abyśmy zginęli w nędzy. On chce, abyśmy żyli, można by powiedzieć, na bogato, pełni łaski. A skoro otrzymuję łaskę, skoro jestem obdarowany, dlaczego mam tego nie dawać dalej? Skoro Bóg mnie obdarował również powodzeniem pod kątem materialnym, daje mi błogosławieństwo, daje błogosławieństwo dla portfela, dlaczego mam nie rozdawać? I Paweł mówi wyraźnie, nie chodzi o to, żeby teraz siebie utrapić, rozdać wszystko, stracić wszystko i cierpieć, a inni będą mieć. Nie, chodzi o równość, chodzi o zwyczajność, chodzi o wykorzystanie rozumu. Ale daj się w tym wszystkim pociągnąć miłości, w twoich decyzjach, bardzo konkretnych. Daj się pociągnąć miłości. Przemyśl to, rozważ, zastanów się, mając za fundament miłość Chrystusa, którą zostałeś obdarowany. Bo doświadczenie wiary, doświadczenie łaski idzie w konkret. Ono przekłada się na realne życie, na realne relacje. Ono przekłada się na doświadczenie wiary, które mają twoi bracia i twoje siostry. We wspólnocie, w otoczeniu, w okolicy. Oni mają prawo wiedzieć, że znasz Chrystusa również przez to. Przez to, że będziesz rozdawać siebie, że będziesz dawać tę łaskę, którą otrzymałeś. Czy to będzie dar duchowy, czy to będzie dar materialny. W zależności od tego, co otrzymałeś. I teraz przejdźmy do Ewangelii. 5 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Marka. Tydzień temu przeżywaliśmy narodzenie świętego Jana Chrzciciela i mieliśmy teksty z uroczystości. Normalnie teksty 12 niedzieli zwykłej mówiłyby o wizycie Jezusa w kraju Gerazeńczyków, o uwolnieniu człowieka opętanego przez legion. Po tym uwolnieniu, po manifestacji Bożej mocy, Bożej miłości, Jezus wraca z powrotem do Ziemi Świętej. Przeprawia się na drugi brzeg i zbiera się momentalnie wielki tłum. To są ludzie, którzy potrzebują Jezusa, którzy potrzebują miłości. Oni już wiedzą, że On właśnie taki jest. Oni wiedzą, że mogą do Niego przyjść. Oni wiedzą, że znajdzie dla nich czas. I znów kolejne konkretne pytanie. Czy wiem, że Jezus znajdzie dla mnie czas? Czy wierzę w to, że mogę do Niego przyjść? Czy jestem pewien, że mogę Mu wszystko powierzyć, że mogę odsłonić przed Nim całego siebie, całe swoje serce? Czy wiem, że nie muszę przed Nim nic ukrywać? To jest bardzo ważne. To jest to pierwsze zdanie. Czy wiem, że w Nim jest źródło mojego życia? Ja mogę o tym słyszeć, ba, mogę o tym wiedzieć. Czy mam to doświadczenie? Czy przekonałem się już w Kościele, właśnie we wspólnocie, wśród moich braci i sióstr wierzących, że Chrystus jest źródłem życia? Te dwa wydarzenia, dwie kobiety, ta, która traci od 12 lat życie, może to się wszystko zaczęło, kiedy była dzieckiem. Można różnie interpretować i w różnych kierunkach iść, wyjaśniając tę Ewangelię. Może chodziło o tracenie życia również w tej przestrzeni emocjonalnej. Może tak bardzo chciała doświadczyć miłości, że ryzykowała, że rozdawała siebie innym. Może szukała uzdrowienia w kolejnych relacjach. Nic nie pomagało, było jeszcze gorzej. Traciła życie i wreszcie przychodzi do Jezusa. Gdybym się Go tylko dotknęła. I można tutaj też iść w tych dwóch kierunkach. Bo dotyk może być synonimem czułości, miłości. Dotyk może utulić, może dać nadzieję. Ale można też tak dotknąć, że się uderza i łamie. Można poruszyć do żywego. Można trafić dotykiem w czuły punkt. Można urazić, można nawet zabić. Jakie masz doświadczenie dotyku? Co ci się kojarzy, kiedy czytasz o tym, że ta kobieta dotknęła Jezusa? Kiedy przeczytasz za chwilę, że Jezus dotknął tej dziewczynki? Uchwycił ją, On jej dotknął. Co ci przychodzi na myśl? Jakie masz swoje doświadczenia? Tłum szukał Jezusa. Czy chce szukać Jezusa? Kiedy ta kobieta dotknęła Jezusa, poczuła uzdrowienie, uwolnienie. Poczuła w ciele, że jest wyleczona z dolegliwości. Tam w oryginale jest użyte słowo oznaczające bicz, bat. Jest uwolniona od bicza, od bata. Co ją tak biczowało w życiu? Co ciebie biczuje? Czego się lękasz? Czego się boisz? Przed czym uciekasz? Czy jest coś, czego wstydzisz się powiedzieć Jezusowi? Czy są jakieś słowa, wydarzenia, coś, co cały czas jest nad tobą, wisi nad tobą? Już nie tylko jak bicz, jak bat, jak miecz. Czy jest coś, wobec czego masz przerażający strach, lęk? To wszystko odsłania nam dzisiaj Ewangelia. To jedno wydarzenie. Pójdźmy na chwilę dalej. Ta dziewczynka, córka przełożonego synagogi, córeczka, córunia. Kiedy Jezus wchodzi do domu, zabiera ze sobą nie tylko ojca, bierze też matkę, bierze trzech swoich zaufanych uczniów i mówi do przełożonego synagogi: nie miej lęku, ty się nie bój, nie bądź przerażony, bylebyś wierzył. Prawdziwa miłość usuwa lęk, napisze święty Jan. Jeśli wierzę miłości Boga, nie muszę się lękać, nie muszę się bać. Kto jest moim Bogiem? Kogo traktuję jak Boga? Bo jeśli to nie będzie Bóg, to będę się lękał, to będę się bał, bo wszystko inne i każdego innego mogę stracić. Co więcej, mogę stracić na długi czas. Uwierz, że Bóg nie chce ciebie stracić. A jeśli ty tracisz Boga, to możesz do Niego wrócić. On chce przywrócić tobie, siebie samego. Po to jest znów Kościół. Po to są sakramenty. Wziął dziecko za rękę, chwycił tę dziewczynkę, dotknął jej i powiedział: Talitha kum, nakazuje ci wstań, nakazuje ci, podnieś się. To jest słowo mocy, to jest słowo władzy, to jest słowo życia. Bóg, kiedy cię dotknie, nawet kiedy wydaje się czasami, że łamie ci życie, że łamie ci serce, bo uwalnia cię od tego, co prowadzi cię do piekła, i to może się wydawać największym cierpieniem, największą porażką życiową, dotknięcie słowa Boga. Bóg mimo wszystko i w takich sytuacjach również daje ci życie. On chce, abyś żył. Dlatego dobrze jest być w tym tłumie, który przychodzi do Jezusa. Dobrze jest wiedzieć, że w tym tłumie nie pozostajesz anonimowy, że Bóg interesuje się tobą, że Bóg chce się spotkać z tobą, na Eucharystii z tobą. Chce wejść na nowo w twoje życie przez słuchanie słowa, przez przyjęcie Komunii Świętej. Chce budować relacje z tobą. Bez ciebie nie wyobraża sobie nieba. Warto dziś za to uwielbić Boga. Amen.
Bogu niech będą dzięki.